A teraz czas, żebyśmy na sekundę zajęli się polityką, i to nie polską, tylko polityką rumuńską w naszych łączach telefonicznych. Mam nadzieję, że dobrze mnie słyszy Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
To już kolejna, druga nasza rozmowa o sytuacji w Rumunii. Kolejne informacje dochodzą. Tym razem zespół dziennikarzy śledczych rumuńskich miał odkryć, kto właściwie opłacił kampanię prezydencką kandydatowi, który wywodził się ze skrajnej prawicy. I nie była to Rosja, nie były to Chiny. Miała to być centrowa partia, która należy do Europejskiej Partii Ludowej. No i sprawa staje się coraz bardziej zagmatwana i wydaje się, że ma podwójne dno.
Tak, tą kampanię sfinansowała Partia Narodowo-Liberalna, partia, która od wczoraj tworzy razem z postkomunistami, Partią Mniejszości Węgierskiej, nowy rumuński rząd w pana Ciolaku, wywodzącego się z PSD, czyli z partii postkomunistycznej. To nie była kampania, która została sfinansowana od początku do końca na rzecz Georgescu. Ta kampania została w internecie po prostu przejęta na rzecz w Georgescu, bo to nie była na początku nie była to kampania opisana nazwiskiem. Po prostu potem została porwana, jak to mówią niektórzy specjaliści od marketingu politycznego. Natomiast tak, faktem jest, że pieniądze nie pochodziły z zewnątrz, tak jak próbowały sugerować rumuńskie służby specjalne, tylko były to pieniądze i partii głównych nurtu, partii centroprawicowej z takiego tradycyjnego trzonu systemu politycznego rumuńskiego. Firma, która to organizowała, czyli firma Kensington, też jest firmą rumuńską, działającą w Bukareszcie, a platforma FameUp też jest startupem założonym przez Rumunów, z Jasów, z biurem w jakiejś kawalerce w Nowym Jorku, także ciężko tam się doszukać pieniędzy i w tym takiego, powiedzmy, filozofii myślenia o marketingu politycznym w Rosji. Na pewno były te inspiracje kampaniami prowadzonymi przez Rosjan na Ukrainie, ale jeśli chodzi o tamtą kampanię, na którą powoływały się rumuńskie służby specjalne, no to też nie była kampania wymyślona przez Rosjan. Był to jakiś model operowania w mediach społecznościowych, który w ostatnich czasach staje się dość popularny, czyli wykorzystywania influencerów, na przykład z TikToka. Także rzeczywiście na dziś wygląda, że wszystko ma swoje korzenie w Rumunii. Jest to wielka kompromitacja i rumuńskiej Sądu Konstytucyjnego, ale przede wszystkim rumuńskich służb specjalnych, które sugerowały, że to ma korzenie w Rosji. Przy czym, tak jak mówiliśmy w naszej ostatniej rozmowie, ja te wszystkie dokumenty, które odtajnił Johannis i umieścił na swojej stronie internetowej, przeanalizowałem, przeczytałem, napisałem o tym tekst w DGP. Tam nie było śladu pieniędzy rosyjskich, ani śladu dowodu na to, że ta kampania była finansowana przez Rosję. Niewykluczone, że tak jest, że któryś z aspektów tej kampanii był finansowany czy organizowany przez aktora zewnętrznego, natomiast w dokumentach, które ujawnił prezydent Rumunii, nie było ani grama dowodu na to, że tak się właśnie zadziało. Natomiast jest masa przesłanek, które są podejrzane, które świadczą o tym, że dokonano jakiegoś brudnego dealu okołowyborczego. Jak rozumiem, to wczorajsze powołanie rządu, czyli z premierem Ciolaku, który również był kandydatem w wyborach, nie wszedł do drugiej tury, zajął trzecie miejsce, po czym podał się do dymisji ze stanowiska lidera PSD, czyli partii postkomunistycznej. Ten wybór wczorajszy rządu, szybkie przegłosowanie wotum zaufania, zatwierdzenie przez prezydenta, jest jakąś takim pośrednim dowodem na to, że te obecne elity polityczne, tradycyjne elity polityczne rumuńskie, zaczynają powoli godzić się z tym, że mogą stracić urząd prezydenta i próbują wziąć to, co jest do wzięcia, czyli po prostu stworzyć gabinet, przejąć władzę na poziomie rządu.
I to politycznie tak wygląda. A jakie są nastroje społeczne? No bo trudno sobie wyobrazić bardziej skandaliczną informację w tym aspekcie, że tak naprawdę partia, która sama ścigała Georgescu za rosyjskie wpływy, dała mu pieniądze, to nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale tak jakby w Polsce Platforma opłaciła kampanię, bo ja wiem, Grzegorzowi Braunowi, żeby do drugiej tury nie wszedł kandydat PiS-u, a potem te wybory unieważniła, bo w drugiej turze znalazł się Grzegorz Braun. Nie wiem, czy ja dobrze to opisuję na potrzeby naszych radiosłuchaczy, czy te analogie są pełne do sytuacji, do hipotetycznej sytuacji z polskiej sceny politycznej.
No, to znaczy, to nie jest tak, że PNL od początku do końca chciało zasponsorować georgijską kampanię. Oni tą kampanię początkowo sfokusowali na rzecz swojego kandydata, czyli pana Ciuku, też byłego premiera, generała, człowieka związanego z mainstreamem, z systemem politycznym rumuńskim od wielu lat. Tylko że to się wszystko wymknęło spod kontroli. Tak jak mówiłem, jest pojęcie w marketingu politycznym o porwaniu kampanii, czyli przejęciu po prostu hasztagów, które były pierwotnie pomyślane jako hasztagi dla lidera Partii Narodowo-Liberalnej. Wymknęło się to wszystko po prostu spod kontroli. Natomiast to, co jest istotne, to jest postawienie tezy o tym, że wmieszał się aktor zewnętrzny i że sfinansował tą kampanię dla Georgescu bez znalezienia dowodu przez państwo na to, że tak się właśnie stało, bo te dokumenty służb specjalnych były zespołem hipotez i to hipotez bardzo cienkich i opartych na kiepskich przesłankach od samego początku. Natomiast Sąd Konstytucyjny się do tego przychylił, też niezgodnie z rumuńskim prawem konstytucyjnym, bo przecież pierwotnie on pierwszą turę uznał, a rumuńskie prawo konstytucyjne nie przewiduje podważenia decyzji Sądu Konstytucyjnego przez Sąd Konstytucyjny czy przez kogokolwiek i to w terminach, które były nieprzewidziane, nie są przewidziane też przez prawo konstytucyjne rumuńskie. I to co więcej, te wybory unieważniono w momencie, gdy rozpoczęło się już głosowanie korespondencyjne, czyli oprócz tego, że wyrzucono do kosza ileś milionów głosów wyborców z pierwszej tury, to wyrzucono prawie 40 tysięcy głosów, bo to był dopiero start tego głosowania korespondencyjnego, 40 tysięcy głosów drugiej tury wyrzucono do kosza. Te nastroje oczywiście w Rumunii tego typu sytuacje na pewno spotkają się z karą głosujących, którzy cicho i może bez głośnego sprzeciwu póki co wyrażą swoją opinię na temat tego, co się wydarzyło przy urnach w spodziewanej powtórce wyborów prezydenckich w marcu. Jeszcze nie wiadomo, czy zostanie do nich dopuszczony Georgescu, choć w zasadzie z tych doniesień prasowych w Rumunii wynika, że nie ma powodu, żeby nie został ponownie dopuszczony. Natomiast jest drugi kandydat antysystemowy, prawicowy, nie tak prorosyjski jak Georgescu, natomiast jest to pan Simion, czyli lider partii AUR, takiej antysystemowej. Najprawdopodobniej to obydwaj politycy i te ugrupowania antysystemowe będą po prostu beneficjentami tego, co się w Rumunii dzieje. No i jest to naturalna konsekwencja po prostu brudnej gry, która została przeprowadzona w ostatnim czasie. Jak się spojrzy na to z szerszej perspektywy, to widać po prostu, że rzeczywiście te elity, które walczą z aspirującymi politykami, z tych antysystemowych nurtów, kopią po kostkach po prostu i to jest tylko że wyborcy najczęściej podejmują decyzje wbrew temu, co proponują gracze kopiący po kostkach, także spodziewam się tego, że beneficjentem tego całego zamieszania będą kandydaci antysystemowi.
To już na koniec pytanie, jak to właśnie jest przyjmowane przez same obywatele, społeczeństwo rumuńskie, ale też przez media, na ile to jest sprawa, która doprowadzi do przewartościowania w rumuńskim życiu publicznym.
Ta redakcja Snoop, która to wszystko odkryła, to zresztą jak się okazuje, jak się spojrzy na ten tekst w całości, długi, dobry, bardzo porządny tekst śledczy opublikowany przez rumuńskich dziennikarzy, aż dziw, że tego wszystkiego nie zrobiły te wszystkie agencje specjalne rumuńskie, bo wystarczyło do tych firm pozwolić poszukać influencerów, którzy brali w tym wszystkim udział, aby to wyjaśnić od początku do końca. Media rumuńskie rzeczywiście podchwyciły temat i trzeba przyznać, że wiele redakcji uczciwie próbuje to wszystko wyjaśnić, dzwoniąc właśnie do influencerów, pytając o ich motywy, o kontakty z tymi firmami zajmującymi się PR-em politycznym i marketingiem politycznym. Tam nie było jakiegoś wielkiego spisku, bo ta firma Kensington, ona wydała po prostu skrypt, w którym określiła warunki udziału takiego influencera w tej kampanii hashtagowej, w której nie było jeszcze nazwiska kandydata na prezydenta. To wszystko dzieje się w jakimś tam, powiedzmy, znanym instrumentarium prowadzenia współczesnych kampanii politycznych. Media rumuńskie to analizują, jest o tym dość głośno, choć nie wszystkie redakcje jakoś specjalnie się w to zagłębiają. Jeśli chodzi o społeczeństwo rumuńskie, to budzi to pewien niesmak, oburzenie. Ci antysystemowi kandydaci, oni największe poparcie zyskują wśród diaspory rumuńskiej, która jest za granicą, co jest też pewnym wyrazem tego, z czego to wszystko wynika, że ci kandydaci są popularne. regularnie, jeżeli jest ileś milionów Rumunów za granicą, od wielu lat pracują na zmywaku czy w restauracjach bez perspektyw na to, żeby ich państwie zacznie się zmieniać na korzyść sytuacja, to trudno się dziwić, że głosują na kandydatów, którzy przynajmniej dają jakąś mglistą, znaczy nie tyle nadzieję, no bo najprawdopodobniej ci antysystemowi kandydaci skończą dokładnie tak samo jak starzy liderzy polityczni. Natomiast trudno się dziwić motywacjom wyborców, którzy chcą jakiejś zmiany i poszukują czegoś nowego w tym systemie politycznym i są źli na to, że ten stary system polityczny próbuje powstrzymać zmianę, eliminując z gry polityków w sposób nieczysty.
I o tym mówił Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz, publicysta, dziennikarz prawna. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia, godzina 8:03. Najwyższy czas na serwis informacyjny.